Stany Zjednoczone apelują do Putina o zawieszenie broni na Ukrainie. W przeciwnym wypadku Waszyngton może nałożyć kolejne sankcje na Rosję. Nowy prezydent musi mieć silny mandat społeczny, mówił wczoraj w orędziu kończący swoją kadencję Andrzej Duda. Powiemy też o pewnym 18-latku z warszawskiego ZOO. Stany Zjednoczone w czwartek zaproponowały Rosji 30-dniowe zawieszenie broni na Ukrainie i uznają to za najlepsze rozwiązanie dla Moskwy. Oświadczenie to padło w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, gdzie Stany Zjednoczone podkreśliły brak wojskowego rozwiązania konfliktu i gotowość do współpracy z Rosją. W związku z brakiem porozumienia w poprzednich rozmowach, Waszyngton ostrzega przed możliwością nałożenia kolejnych sankcji, jeśli Rosja nie zgodzi się na te propozycje. To nie brudne chwyty w kampanii, które niestety obserwujemy, powinny decydować o przyszłości Polski, mówił Andrzej Duda w czwartkowym orędziu przed drugą turą wyborów prezydenckich. Podkreślił, że nowy prezydent musi mieć silny mandat społeczny, pochodzący od narodu, a im wyższa będzie frekwencja wyborcza, tym mandat prezydenta będzie silniejszy.
Polska potrzebuje silnego przywódcy, prezydenta będącego prawdziwym patriotą, obrońcy polskiej racji stanu i strażnika polskich spraw. Potrzebujemy osoby, która zna historię Polski, potrafi z niej wyciągać wnioski i wie, jak bronić naszego kraju, tak byśmy nie musieli obawiać się silniejszych, lecz sami stawali się coraz mocniejsi.
Prezydent Andrzej Duda apelował, by zachęcać do udziału w wyborach rodzinę, przyjaciół i sąsiadów, bo każdy głos się liczy. Zostawiamy na chwilę politykę. Wzorem Podlasia również województwo warmińsko-mazurskie chce wprowadzić bon turystyczny dla turystów spoza regionu. Dopłata do wypoczynku ma wydłużyć sezon i pojawić się jesienią.
Chcemy, żeby on wszedł od września, myślę, że od połowy września, tak też celujemy. Wysoki sezon, czyli sezon wakacyjny, on się broni. Oczywiście sytuacja geopolityczna nie pomaga, jest pewnie słabiej niż w poprzednich latach, natomiast się broni, natomiast działamy i robimy wszystko, żeby sezon wydłużyć.
Podlaskie dało na ten cel 2 miliony złotych, tutaj już możemy mówić o jakiejś kwocie, czy jeszcze nie?
Porównywalne, to będą porównywalne kwoty, tylko tak jak powiedziałem, to jest dla nas jeszcze większe wyzwanie finansowe z tego względu, że chcemy przeznaczyć na to spore środki na promocję turystyczną naszego regionu.
Z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego Marcinem Kuchcińskim rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
To także są fakty.
18 urodziny świętował wczoraj hipopotam Hugo z warszawskiego ZOO. Z tej okazji zamiast codziennej porcji trawy albo siana, Hugo i jego koleżanka z wybiegu, Pelagia, zajadali się zdrowym tortem, podkreśla pan Rafał, opiekun hipopotamów.
Były dwa arbuzy, jeden w całości dostał Hugo, który no niestety nie udało mu się całego zjeść, wypadła mu połowa. I był też drugi pocięty arbuz.
My przyjechałyśmy z Białegostoku w sumie specjalnie do ZOO. Ale nie widziałam, ale tak, ale nie widziałyśmy, że ma urodziny.
18 lat dla hipopotama. Dużo czy mało?
To jest najlepszy czas. No, co prawda my już trochę mamy więcej, ale...
Ale chyba niewiele. Ale,
no, troszkę starsze od niego jesteśmy.
Czego mu życzyć się z dziewczyny w tej dorosłości?
Przede wszystkim mądrych, poważnych decyzji i zdrowia.
My tu mówimy o niedzieli też?
Również.
Zdecydowanie, wybierz mądrze.
Z odwiedzającymi stołeczne ZOO rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Czas na kolejną rozmowę tej nocy. Gdyby dodać wyniki trzech lewicowych kandydatów walczących o fotel prezydenta, czyli Zandberga, Magdaleny Biejat i Joanny Senyszyn, to ulepiony z nich jeden wspólny kandydat w pierwszej turze miałby niemal 20% głosów. Tak prezentują się wyniki wyborów po pierwszej turze wyborów prezydenckich w Poznaniu. To więcej niż pojedynczy wynik obywatelskiego Karola Nawrockiego, który w stolicy Wielkopolski zdobył prawie 15% poparcia. Czy bastion Platformy staje się bastionem lewicy? Na to i inne pytania odpowiedział profesor Szymon Osowski z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Rozmawiał z nim nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
Panie profesorze, przed nami, no jesteśmy już na tym takim całkowitym finiszu kampanii prezydenckiej 2025. Karol Nawrocki, Rafał Trzaskowski w walce o fotel prezydenta. Jak skomentować ten finisz kampanii teraz? Mamy... Dużo się dzieje w takim świetle skandali, afer, czy to w jakiś sposób się może właśnie przełożyć na głosy?
No zawsze się sztaby trzymały, coś trzymają na koniec kampanii, no i tutaj rzeczywiście pojawiły się te zarzuty dotyczące Karola Nawrockiego. Patrząc na tą kampanię całościową, to na początku, jeszcze w zeszłym roku mówiliśmy, że prawdopodobnie do drugiej tury wejdzie kandydat PiSu i Platformy, cokolwiek by nie było, no i to się jakby potwierdziło, to pierwsza rzecz. No a po drugie też ja zwracałem uwagę, że bo była dyskusja, czy Trzaskowski, czy Sikorski. Rzeczywiście Sikorski jest bardziej konserwatywny, natomiast tutaj widać było dobrze, że pan powiedział o kwestii haków. No nasz Trzaskowskiego za bardzo nic nie ma, tak? Dlatego on był tym dobrym kandydatem. Być może on jest trochę taki jak zupa pomidorowa, tak? Że ma smakować każdemu, ale nikt jej nie uwielbia. Natomiast istotne jest może to właśnie, że on już był na tyle prześwietlony poprzednimi kampaniami, że trudno było coś na niego znaleźć, tak? A Karol Nawrocki jako nowa osoba, nowy kandydat, no okazał się, że ma trochę w CV rzeczy, które wydaje mi się, że nie do końca PiS rozpoznał, z tego względu, że oczywiście pewne rzeczy były, natomiast wydaje się, że... Znaczy ten kandydat był ciekawy, bo to jest kandydat, który ma przyciągnąć wyborców Konfederacji i na razie to się udaje chyba, tak? Słyszałem, że wyniki mówią, że ponad 80% wyborców Konfederacji deklaruje, że zagłosuje na Karola Nawrockiego, czyli jakby pod tym względem ten wybór był dobry, natomiast no być może nie do końca wszyscy wiedzieli, znali no historię Karola Nawrockiego, tak, jego przeszłość, no i to wychodzi, tak, no i to oczywiście nie wpłynęło na jego poparcie w pierwszej turze, ale przynajmniej teoretycznie może wpłynąć na wynik drugiej tury u niezdecydowanych wyborców, u wyborców innych kandydatów, natomiast jest jeszcze jedna obawa, tak, jeżeli zostanie to przegrzane, to może być efekt bumerangowy i na przykład wyborcy Nawrockiego, widząc te masowe ataki, taki jest teraz przekaz PiSu, to bardziej się zjednoczą, zmobilizują, no bo skoro wszyscy atakują naszego, no to musimy iść go bronić.
Pytanie zatem, trzymając się już trochę tej kulinarnej sztuki, ale czy ta zupa pomidorowa zasmakuje tym wyborcom, którzy głosowali na inną stronę, tak? W Poznaniu niemal 20% głosów na lewicę. Gdybyśmy mieli zlepić takiego kandydata z Adriana Zandberga, Magdaleny Biejat i Joanny Senyszyn, no to wychodzi nam 60 tysięcy głosów w samej stolicy Wielkopolski. Czy widać, że ten bastion Platformy, no właśnie, on się burzy, czy tak naprawdę cegła po cegle buduje się lewica w Poznaniu?
Wydaje mi się, że Platforma słabnie, jak i PiS w skali kraju, no dwóch kandydatów ich dostało tylko 60%, tak? Porównując poprzednie lata, gdzie było 70 i więcej dla dwóch największych, to znaczy, że ten duopol trochę się lekko chwieje, lekko bardzo, to nie obala się, ale się chwieje. Rzeczywiście młodzież jest, znaczna część młodzieży jest mocno lewicowa, no też jest prawicowa, tak? Bo Mencen miał bardzo duże poparcie wśród ludzi młodych, a jak patrzymy na to, kto gdzie głosował, na którego z tych dwóch, powiedzmy, kandydatów, czyli biorę pod uwagę Zandberga i Mencena, no to Zandberg to są po pierwsze kobiety w większości, a po drugie to są w dużej mierze studenci, duże miasta. Tak, czy ci studenci, którzy na przykład wiedzą, ile kosztuje życie w mieście, chcą takiego bardziej socjalnego, społecznego kandydata, który no, zapewni na przykład tanie akademiki. Natomiast ci młodzi, którzy pewno tutaj nie mieszkają, mieszkają w mniejszych miejscowościach, mają to inne problemy i dla nich większym, lepszym kandydatem okazał się Sławomir Mencen. Tak? No, ale to jakby, to chociaż w Niemczech, ktoś ostatnio podkreślał, tam również, tak, najmłodsi się rozłożyli pomiędzy AfD i Linke, także, czyli pomiędzy prawicę a lewicę. Także widać, że po pierwsze młodzi zawsze byli bardziej radykalni, tak? Z wiekiem pewno idziemy w kierunku centrum. Natomiast ta lewica się trochę odradza, tylko że no to nie będzie lewica, która może wrócić do SLD raczej, tak? Bo jednak Platforma przejęła dużo tych pomysłów. Wydaje mi się, że proszę zwrócić uwagę, tak, że poparli, dlatego sądzę, że większość pójdzie z lewicy i zagłosuje na mniejsze zło. Będą no, płakać, ale zagłosują.
Rozmawiamy tutaj też właśnie z młodymi wyborcami, ze studentami. Patrząc na taką, nazwijmy to polityczną trochę mapę Poznania, na pięć głównych dzielnic, na ten podział Poznania, to wychodzi na to, że ponad 30% głosów oddano na lewicę na Jeżycach, na Starym Mieście. To są między innymi te miejsca, gdzie studenci no właśnie wynajmują mieszkania, starają się wynajmować nawet te mieszkania, bo padają takie przykłady, że mieszkanie na Jeżycach przerobione na 10 pokoi i każdy ma tam po niecałe 10 metrów kwadratowych. Czy to są te problemy młodych, z którymi oni się teraz muszą mierzyć? Przede wszystkim mieszkalnictwo?
Myślę, że jeśli chodzi o studentów dużych miast, to tak. Warszawski Instytut Bankowości zrobił chyba rok czy dwa lata temu badanie dotyczące kosztu życia studenta i w ciągu ostatnich kilku lat ono wzrosło ponad dwa razy, tak? Z 1000, nie wiem, 700-800 zł tego co pamiętam, na ponad 3,5 tysiąca, tak? Czyli jakby koszt życia studenta w dużym mieście jest bardzo wysoki i nawet jeżeli oni sobie studiują dziennie za darmo, no to może się okazać tak, że lepiej mieszkać na prowincji i dojeżdżać na studia zaoczne, nawet płatne, bo wyjdzie taniej niż mieszkać w Poznaniu i to jest oczywiście bardzo duże wyzwanie. Koszty życia poszły, właśnie przede wszystkim te kwestie mieszkaniowe i myślę, że to się przekłada na poparcie dla lewicy, dla tej lewicy, która o tym bardzo głośno mówi, czyli myślę oczywiście o Zandbergu. A tutaj jeszcze dodajmy, że wszyscy pamiętamy tą sytuację z Jowitą, także myślę, że kilka rzeczy się nawarstwiło i doprowadziło do tego, że Zandberg w Poznaniu wygrał. Raz, że jego poglądy, dwa, że no właśnie te kwestie mieszkaniowe związane z akademikami, które tu gdzieś były nagłośnione. No i trzecie, na pewno też jego bardzo dobra kampania, intensywna, no właśnie w takim mieście jak Poznań, no bo myślę, że zdawał sobie sprawę, że tutaj łatwiej przyciągnąć mu elektorat.
Można powiedzieć, że właśnie te jego działania przełożyły się na jego wynik nie tylko w wyborach, ale też chodzi mi o prawybory tutaj na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, bo on tam faktycznie, Adrian Zandberg, zdobył całkiem mocny wynik.
Tak, powyżej 40%. To oczywiście ja nie traktuję tego jako reprezentatywne wyniki dla studentów Wydziału, natomiast myślę, że po prostu jego, to pokazało, że jego wyborcy najbardziej zmobilizowani. Że on rzeczywiście wypadł bardzo dobrze na spotkaniach i pewnie też przyciągnął trochę ludzi. Ale to pokazuje, że te wyborcy partii Razem są zmobilizowani, oni go wielbią, tak? Ja to widzę, tak? To jest ich lider i dlatego też taka...
Wielki Duńczyk, tak się gdzieś tam właśnie, padają takie hasła tak. Gdzieś na forach na przykład
studenckich. On bardzo dobrze wypada w dyskusjach, w debatach, w rozmowach, tak? To jest wykształcony człowiek. Ktoś powiedział, że jego poglądy są dobre, tylko jesteśmy za biedni na to i być może coś w tym jest. No właśnie, to nie jesteśmy jeszcze na nią, tak? Ale dla wielu młodych ludzi, którzy też jeżdżą po świecie, właśnie tych studentów, co wyjeżdżają, tak? Erasmusy, tripy weekendowe, szukając tanich lotów, no, pokazują, że oni znają tą Europę, tak? Być może chcą i wiedzą też, jak studenci na przykład w państwach Europy Zachodniej, jakie mają warunki studiowania, jakie mają stypendia. Także to nie jest przypadek, że Zandberg właśnie w dużych miastach wśród studentów uczelni publicznych wygrywa. No, poza tym kontrkandydat Karol Mentzen, mówiąc o płatnych studiach, wiadomo, że to jest nierealne, chociażby konstytucja tego zabrania, natomiast też myślę, że strzelił sobie w kolano.
Czego zatem spodziewać się w tych ostatnich dniach kampanii? Czy to będzie taka kampania na śmierć i życie, czy jednak trochę już jesteśmy przebodźcowani tym, mamy przesyt i tak naprawdę nie dotknie nas to wszystko?
Znaczy, to co wyszło chyba już wyjdzie, już więcej nic nie wyjdzie, tak? No, te wszystkie kwestie, które miały być podniesione są, bo teraz będzie tylko mobilizacja, tak? Te weekendowe marsze miały na celu zmobilizować wyborców, także teraz tylko i wyłącznie będzie nawoływanie do pójścia zagłosowania. Specjalnie już się nic nie zmieni, większość ludzi wie na kogo zagłosować i od frekwencji, czy to będą duże miasta z uważankami, czy wiezi, prowincja, będzie zależało kto będzie prezydentem, a teraz znów będzie to 49-51 pira z oko, no i to jest moim zdaniem wyzwanie, żeby ten, który wygra, no jednak pamiętał, że on wygrał bardzo niewielką większością i to jest rola prezydenta, że no należy próbować ten naród jakoś jednak spoić. Ja wiem, że to brzmi idealistycznie, a wydaje mi się, że Andrzejowi Dudzie do końca to nie wyszło. Także wyzwanie dla tego, który wygra, żeby pamiętał, że wygrał ledwo.
Z profesorem Szymonem Osowskim z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawiał dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. To już wszystko w tym wydaniu. W Faktach słyszymy się punktualnie o 5:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.